Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. 18 minęła, w związku z czym mamy też gości, którzy nie przyszli, ale mam nadzieję, że nas oglądają. Ja się nazywam Zuzanna Teplic, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki w Warszawie, a to jest nasza kawiarnia. Ta kawiarnia już ma, jest całkiem dorosła, bo ma 21 lat, ale się sprzeczamy z panią profesor Fikus, ile ma. Ona zawsze jakoś zaniża, a ja zawyżam, ile ma lat. Zaczęliśmy, nie wiem, czy ktoś z Państwa bywał, ale zaczęliśmy niedaleko stąd, w Nowym Świecie, więc całkiem niedaleko stąd. I to chyba było najlepsze miejsce, chociaż jestem wdzięczna Pałacowi Staszyca, że nas przyjmuje, ale to była naprawdę kawiarnia i to jednak miało swój urok. I z takim bólem patrzę, że jest puste, zamknięte i nikogo tam nie ma. Mam nadzieję, że wróci. Ojcami założycielami, tak mówimy o sobie. Są profesor Magdalena Fikus, Karolina Głowacka, która do nas dołączyła i ja. Staramy się robić takie spotkania, których są zainteresowane bardzo różne osoby. Dzisiaj usiłowałyśmy namówić sponsora na to, żeby w nas zainwestował i mówiłyśmy, że dla każdego coś można znaleźć na festiwalu i w kawiarni. Mimo, że kawiarni jest tylko 10, a na festiwalu jest ponad 600 różnych imprez. Jest maj. I nawet pani doktor Anna Rozner postanowiła zrobić wstępnie zamach majowy w 26 roku, ale już nam się wróciło wszystko, bo na początku było napisane zamach majowy 2026, ale wszystko... Tak, myślenie przyszłościowe. No, naukowcy muszą myśleć przyszłościowo, prawda? Ona, najbliższy festiwal ma hasło Nauka, Podróż, Przyszłość, więc... Tak to będzie wyglądało. Ale zanim oddam głos pani doktor, jednocześnie apelując do wyrozumiałości, bo pani doktor ma zapalenie gardła i tylko miłość do kawiarni i festiwalu spowodowała, że tu siedzi i mam nadzieję, że nie będzie mi tego wypominać przez następne lata. To chcę powiedzieć, co nam zostało, bo została nam jeszcze jedna kawiarnia w czerwcu i kawiarnia będzie no zgodna z tym, co się w czerwcu dzieje, właściwie już się teraz zaczęło dziać, że wszystko kwitnie. I zresztą to zapowiadałam, że do kawiarni zaprosiliśmy osoby z naszego ogrodu botanicznego. Jeśli ktoś z Państwa nie był w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, to niech tam koniecznie pójdzie, bo to jest naprawdę podróż życia. Jest to fantastyczny ogród. Można też ich ubłagać, żeby pokazali zielnik, jeżeli to jest możliwe, czyli stare rośliny. I są tam wybitni specjaliści. Znowu przypominam wszystkim, którzy widzieli nasz zeszłoroczny plakat, że to ogród botaniczny wymyślił, jakie rośliny trzeba tam umieścić na tym plakacie. Spotkanie będzie się nazywało Ekologiczne relacje roślin i zwierząt, czy do tanga wystarczy dwojga. I będziemy słuchać, czy rzeczywiście wystarczy dwojga, czy trzeba więcej osób. No, jak zwykle trzeci poniedziałek miesiąca, który wypada... 19, tak, też mi się wydaje, że 19. Nie, będzie tu. To znaczy, ja myślę, że będą zapraszać, ale powiem dlaczego nie. No dlatego, że w ogrodzie botanicznym, co wszyscy, którzy się tam spotykają 3 maja, wiedzą, że jest trudno zrobić dobre nagłośnienie. Jednym słowem, można w mniejszej grupie obejrzeć, natomiast tak, żeby wszyscy słyszeli, co się dzieje, to jest trudniejsze. Zapraszam i do ogrodu i zapraszam oczywiście tutaj, może nawet w takiej kolejności bardzo dobrze przyjść tutaj, posłuchać, a potem pójść tam i obejrzeć. A wiem, że tam są też kiermasze i czasem można coś kupić, co się nadaje do kupienia. No a dzisiaj już jest maj, więc rozmawiamy o zamachu majowym. Pani doktor Anna Rozner prosiła, żebym jej nie przedstawiała jako osoby wybitnej, więc przedstawię ją jako osobę, która od lat w kawiarni występuje i wszyscy, którzy pamiętają, jak mówiła o konstytucji, a przedtem mówiła o prawie w Polsce, wiedzą, że potrafi opowiadać o prawie i potrafi opowiadać o historii tak, że chyba staramy się coś z tego zrozumieć. Także dam pani doktor głos i jeszcze raz apeluję, żebyśmy potem skoncentrowali się na zadaniu kilku pytań, ale też dali pani doktor żyć ze względu na jej gardło.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Będę się starała mówić głośno, jeżeli pozwolicie, usiądę. Ja jestem związana od lat z Uniwersytetem Warszawskim, kiedyś z Wydziałem Prawa i stąd moja specjalizacja tycząca historii ustroju i prawa. W tej chwili głównie jestem związana z Katedrą im. Tadeusza Mazowieckiego na tymże Uniwersytecie i przede wszystkim z Kolegium Studiów MISH, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Bardzo mi miło, że mogę i raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście zarówno Festiwal Nauki, jak i kawiarnia bardzo są mi bliskie i to od Festiwal Nauki to w ogóle od początku świata, aż się wstydzę przyznać od kiedy. No więc ja 26 powiedzmy, no tak mniej więcej, więc to naprawdę jest kawał czasu. Z kawiarnią również i bardzo raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Zamach majowy przypadł mi w udziale między innymi dlatego, że w zeszłym roku mniej więcej o tej porze mówiłam o konstytucji majowej i wtedy spojrzałyśmy przez okno, był piękny wiosenny dzień i powiedziałam, no właściwie tośmy powinny rozmawiać, bo to było dokładnie chyba właśnie 12-13 o zamachu majowym. No i pani Zuzanna podchwyciła ten wątek i oto jestem z tym tematem dzisiaj. Jeżeli państwo pozwolicie, usiądę. I bardzo przepraszam za tę planszę, po prostu robiłam ją w ostatniej chwili z automatów, to żadna wróżba i w ogóle nie chciałabym w żaden sposób tak myśleć. Będę mówiła o bardzo właściwie trudnym historycznie temacie, dlatego że ocena jest jakby niezwykle trudna, bo jakby będziemy pewnie do niej jakoś tam dążyć, ale moim zadaniem jest przedstawienie przede wszystkim faktów, informacji, a to, żebyście państwo zechcieli, jeżeli państwo zechcecie ich wysłuchać, to będziecie sobie własne zdanie na ten temat wyrabiać. Oczywiście są różne wizje tej sytuacji majowej, nie tylko majowej. Inaczej podejdzie do tego tematu zwolennik Piłsudskiego, taki, który będzie wielbił marszałka, a taki przecież ta legenda jest tak silna i tak mocna w naszym społeczeństwie, że takich osób mamy bardzo dużo. Inaczej tutaj no, literatura wokół tego narosła bardzo dużo. I historycy, zwłaszcza piszący w pierwszej połowie XX wieku, znaczy związani z Piłsudskim bardziej, oczywiście przedstawiają swoją wizję, prawda? Odwrotnie będzie na przykład wtedy, kiedy takie opowieści snuć będą osoby związane z, na przykład z ugrupowaniami endeckimi, które oczywiście były antypiłsudczykowskie z definicji i to powoduje, że jeżeli czytamy tamte lektury, to one oczywiście nastawiają nas zupełnie inaczej. I tutaj, jeżeli by przywołać takiego historyka związanego bardzo z opcją piłsudczykowską, a jednocześnie uczestniczącego, obserwującego te wydarzenia, to na przykład Władysław Pobuk-Malinowski i tutaj państwo zobaczycie tą opcję piłsudczykowską, ale jeżeli sięgniecie do Władysława Konopczyńskiego, który jest też wybitnym historykiem, zajmującym się generalnie wiekiem XVII i XVIII, ale ostatecznie napisał też taką historię Polski dla siebie współczesną. No i oczywiście jest to zupełnie inna wizja, jest to wizja wybitnego historyka, ale też emocjonalnie związanego z inną opcją polityczną. Także, no i oczywiście możemy jeszcze mieć do czynienia z taką sytuacją, kiedy następuje zmiana optyki. I będę to też usiłowała państwu pokazać. Byli ludzie zafascynowani Piłsudskim. Zafascynowani również tym, co się stało w maju 26 roku. Ale potem, uczestnicząc w życiu politycznym, obserwując życie polityczne między 26 a 35 mniej więcej, no jakby zmieniali zdanie, inaczej oceniali Piłsudskiego. Więc jest oczywiście zawsze pytanie, czy my człowieka, bo on będzie dzisiejszym naszym głównym bohaterem, czy my człowieka oceniamy, biorąc pod uwagę całokształt jego działania, czy też wybieramy odpowiednie elementy i one wpływają na nasze zdanie. Ale to, tę ocenę, tę rozmowę zostawiam państwu. Natomiast ja postaram się w największym przybliżeniu, bo temat jest ogromny i na pewno wszystkiego nie uda mi się opowiedzieć, przybliżyć całą tę sytuację z takim też wstępem historycznym. Oto Zaczniemy bardzo krótko, chciałoby się powiedzieć od początku świata w tej historii, to znaczy od 18 roku. Generał Orlicz Drescher, który będzie też jednym z naszych bohaterów dzisiejszych, kiedy myślał w 20 latach, w 25, 26 roku i pisał o roli marszałka, powiedział tak, Polskę niezdolną do nowego życia, niszczoną przez namiętności, walki i gry małych ambicji, uratowało wzięcie śmiało najwyższej, choć niepisanej władzy dyktatorskiej przez komendanta. On widział już, to będzie taki model, który gdzieś będzie widoczny w ocenie Piłsudczykowskiej. On już raz sięgnął po tę władzę w ten sposób i wedle Piłsudczyków i nie tylko Piłsudczyków uratował Polskę. Ja nie będę tego całego dokumentu czytać, ale takim najważniejszym wtedy dokumentem jest dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, który Piłsudski wydał w listopadzie, 22 listopada 18 roku, jakby wychodząc troszkę nawet przed szereg, po prostu wziął władzę i to wziął władzę bardzo silnie i to była władza właśnie dyktatorska, tak jak potem ocenił to Drescher. Ale to był rok 1918, kiedy nic jeszcze nie było wiadomo, kiedy nie było granic, kiedy nie było żadnego wzorca ustrojowego w gruncie rzeczy, bo jesteśmy po tym 120-letnim okresie zaborów, prawda? Są trzy organizmy państwowe, jest mnóstwo skłóconych, a może inaczej powiem, reprezentujących różne interesy opcji politycznych i właściwie wyglądałoby na to, że no, jeżeli ktoś tego nie weźmie w rękę, to się wszystko może rozsypać. W największym schemacie powiem tak, że tymczasowy naczelnik państwa miał najwyższą władzę z tym ustawodawczą, którą sobie przypisał sam, do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego, czyli jakby zapowiedział to, że będzie to ustrój parlamentarny, prawda? Ale właściwie on był nieodpowiedzialny. Prezydent ministrów, jak to się wtedy nazywało, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli premier i ministrowie, byli odwoływani przez tymczasowego naczelnika, czyli przez Piłsudskiego i byli przed nim odpowiedzialni. Więc jakby stworzył taki system bardzo silny, prawda, który pozwolił mu funkcjonować w tym, myślę, że nawet no tutaj ocalił ten moment, czy też ten moment taki niezwykle ważny dla tworzenia się nowego, nowoczesnego państwa. Proszę pamiętać, że takim podglebiem ludzkim Piłsudskiego przez długi czas będą jego towarzysze broni z okresu I wojny światowej. To będą, tutaj tak zdjęcie takie przykładowo, Piłsudski ze swoim sztabem w Kielcach, te 14 roku. Ludzie, którzy go otaczali, tak zwani legioniści, to będzie cały czas ten korpus, który oczywiście niejednolity politycznie, ale ludzie, którzy go otaczają i którzy są jego zapleczem politycznym i będą jego zapleczem politycznym. Co oczywiście nie oznacza, że była to grupa jednoimienna, że to byli ludzie wszyscy, że tak powiem, no, myślący tak samo. Nie. Wśród Piłsudczyków było bardzo dużo różnych ugrupowań, mniejszych czy większych koterii, ale zawsze naczelnym hasłem był Piłsudski, był wódz. I oni się mu podporządkowywali, bądź też no, on czerpał bardzo z ich zaplecza i mądrości. Zebrał się Sejm Ustawodawczy, zgodnie z Piłsudski zatwierdził dekret o prawie wyborczym, bo to, jak Państwo może pamiętacie, bardzo nowoczesne prawo wyborcze, pięcioprzymiotnikowe, no, tak zupełnie na marginesie, kobiety dostały też to prawo wyborcze wtedy, jako jedne z pierwszych w Europie. Ale to zupełnie inna historia. I zebrał się Sejm Ustawodawczy, ale wyniki tych wyborów nie były dla Piłsudskiego korzystne. W tych wyborach, w Sejmie Ustawodawczym, właściwie zwyciężyła zdecydowanie prawa strona sceny politycznej. I to było powodem, rozmaitych decyzji, które ów Sejm podjął, dążąc do uchwalenia konstytucji. To była bardzo ciężka i mozolna praca. Proszę pamiętać, że cały czas jesteśmy w trakcie tworzenia się państwa w gruncie rzeczy, tego, że granice były jeszcze nieustalone, że trwały konflikty rozmaite, że na przykład plebiscyt na Śląsku, no potem przede wszystkim wojna polsko-rosyjska, radziecka, prawda, no tutaj Sejm pracuje w Warszawie, a Armia Czerwona jest na wysokości no, parunastu kilometrów od Warszawy. Więc bardzo proszę pamiętać, że to się działo w bardzo nerwowej atmosferze. Tam jeszcze po drodze był różny, jak to prawda, ale to już nie będziemy o nich tutaj wspominać. W każdym razie została uchwalona konstytucja marcowa. Piłsudski no w jakimś sensie znaczy zachował się wspaniale, bo w momencie, kiedy ona została, kiedy zebrał się ten Sejm ustawodawczy, mimo że wiedział, że nie ma tutaj tej większości politycznej, potrafił mówić bardzo pięknie przy otwarciu tego Sejmu, ale potem też no, musiał się pogodzić z tą konstytucją. I konstytucja marcowa w gruncie rzeczy była niezamierzonym efektem tych walki politycznej właśnie. I zadziało się coś bardzo dziwnego, to znaczy prawa strona sceny politycznej, która w naszych takich myśleniu na ogół powinna sprzyjać silnej władzy wykonawczej, tym razem sprzyjała silnej władzy ustawodawczej, ponieważ bała się Piłsudskiego i odwrotnie, lewa strona sceny politycznej sprzyjała koncepcji silnej władzy wykonawczej, prezydenckiej, no bo właśnie chciała, żeby Piłsudski stanął miał taką mocną pozycję. No wygrała ta opcja prawa i mamy do czynienia w konstytucji marcowej z bardzo silnym systemem parlamentarnym, jednym z najbardziej takich rozbudowanych w europejskiej rzeczywistości po I wojnie światowej. Konstytucja zaczynała się preambułą, która to preambuła. Tutaj macie Państwo ją na ekranie. To bardzo piękny tekst, nawiązujący stylistyką, nawiązujący taką też no, koncepcją do Konstytucji 3 maja, czyli wołująca się do tej tradycji, do której się można było odwołać, no bo tak naprawdę nie było się do czego odwołać. Nie było innego momentu tutaj, prawda, który XIX wiek w tym sensie Polska straciła, nie miała własnego parlamentu, nie miała własnych aktów ustawodawczych, więc trzeba się było tutaj tak odwołać, ale proszę zwrócić uwagę na pierwsze słowo, my naród polski. Najważniejszym terminem w tej konstytucji, najważniejszym słowem będzie naród i konstytucja w rozdziale pierwszym mówiła o trójpodziale władzy. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy do narodu. Organami narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej prezydent Rzeczpospolitej, łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości niezawisłe sądy. I ten układ władzy był taki, że tutaj myślę, że warto sobie dwa zdania o tym powiedzieć. Konstytucja marcowa dawała bardzo dużą władzę parlamentowi, Sejmowi, dwuizbowemu, Sejm i Senat, ograniczając znacznie władzę prezydenta, który pozbawiony był w gruncie rzeczy możliwości funkcjonowania samodzielnego, nie miał inicjatywy ustawodawczej, miał bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o rozwiązanie izb, musiał uzyskać zgodę dwóch trzecich z Senatu. I rzeczywiście no, jego wpływ na politykę był bardzo, bardzo niewielki, natomiast bardzo rozbudowane kompetencje Sejmu. Z powodów, o których mówiłam przed chwilą. I właściwie od razu, jeszcze konstytucja, znaczy była już uchwalona, ale były vacatio legis dosyć długie po tej konstytucji, po uchwaleniu konstytucji po marcu, od razu prawie zaczęła się krytyka konstytucji. Od razu zaczęto jakby tak, no powiedzmy najpierw delikatnie, a potem mniej delikatnie, ją najpierw na gruncie teoretycznym krytykować. Mamy wiele przekazów prawników konstytucjonalistów, którzy mierzyli się z oceną tej konstytucji i właściwie od początku była mowa o tym, że te kompetencje Sejmu są bardzo, bardzo rozbudowane. Zdaniem wielu nadmiernie. Prawo wyborcze powodowało bardzo duże rozdrobnienie Sejmu. Było bardzo dużo klubów poselskich i było niezwykle trudno stworzyć rząd większościowy. Dodatkowo jeszcze no, nie ułatwiała zadania bardzo trudna sytuacja ekonomiczna. To był taki moment, który może jest niedoceniany przy rozważaniach o II Rzeczpospolitej. Ja wiele o nim mówić nie mogę, ale pewnie Państwo czytali, pamiętacie, jak trudny był ten okres początkowy, jak wielkie zasługi, choć ogromnie krytykowany również, położył Grabski, który będzie próbował tę gospodarkę uzdrowić, prowadzi złoty polski, który no, w jakimś sensie uratował tę gospodarkę, ale z drugiej strony był powodem bardzo wielu ogromnych dramatów ludzkich. No, ludzie tracili fortuny, zwłaszcza jeszcze jak była marka polska, to rzeczywiście było tak, że no, ktoś sprzedawał kamienicę, wychodził z walizką pieniędzy, po czym sobie mógł za to kupić parę butów w dobrej sytuacji. To rzeczywiście była taka galopująca inflacja, niezwykle, niezwykle trudna. Do tego wszystkiego mamy problemy związane z takim, to chciałabym podkreślić bardzo, z takim rosnącym jakby niezadowoleniem społecznym. No oczywiście zawsze kryzys ekonomiczny powoduje takie reakcje, to jest oczywiste, prawda? Ale tutaj no, rzeczywiście sytuacja, zwłaszcza tych najbiedniejszych, tych ludzi najniżej stojących w hierarchii społecznej, była bardzo trudna. Bardzo trudna była po prostu takie no, codzienne życie, prawda, robotników. Bardzo, bardzo trudno odbijała się wieś od tego pułapu podstawowego. Natomiast był jeszcze, i to, no, to jest jakoś tam zrozumiałe, prawda, że kryzys ekonomiczny powoduje takie właśnie frustracje. Natomiast niezwykle ciekawe są badania nad inteligencją tej doby. To jest ta grupa, która która niosła etos XIX-wiecznej walki o państwo własne, która wychowała się na Żeromskim, która wychowała się na szklanych domach i która uważała, że to jest jej miejsce, jej państwo. Rzeczpospolita jest takim wymarzonym państwem, gdzie wszystko musi być od razu wspaniałe, prawda? Że to, tutaj ten etos, bardzo to ciekawe, to jest oddzielny temat znowu kolejnych. Tutaj też no, chętnie bym o tym opowiadała więcej, ale nie mamy na to zbyt wiele czasu. To był bardzo wyraźny, to jest taki czas, ta Druga Rzeczpospolita, kiedy mamy do czynienia z niezwykłym rozwojem tej tożsamości inteligenckiej w bardzo wielu grupach. Na ten temat bardzo liczne badania, bardzo ciekawe pozycje literatury i aż się prosi, żeby o tym opowiadać, ale to może już nie powiem, że przy następnej okazji, broń Boże. No to jest to pytanie, które dzisiaj się często pojawia, bo już teraz twierdzimy, że już nie ma inteligencji, więc mamy białe kołnierzyki, jeżeli, ale ja jednak ciągle wierzę, że póki jeszcze jakakolwiek dyskusja na ten temat trwa, to znaczy, że jeszcze jest. Ale to jest etos XXI-wieczny, ale wracamy do naszego miejsca. Wszystkie te elementy powodowały, że rzeczywiście oczekiwano zmiany, która byłaby zmianą fundamentalną, która uzdrowiłaby państwo, która doprowadziłaby do sytuacji, w której rządzenie państwem byłoby no, zdecydowanie lepiej, zarząd państwem zdecydowanie lepiej prowadzony, że można by było robić dalej reformę ekonomiczną, a grupy, które czuły się zmarginalizowane, mogłyby znowu dojść do uzyskać właściwą sobie pozycję. Przypomnijmy również, że w tym momencie Piłsudski był tak zwanym samotnikiem sulejowskim. On po tym, co się stało po konstytucji marcowej, wycofał się z życia politycznego, przynajmniej teoretycznie. Zamieszkał w Sulejówku. Być może Państwo znają to miejsce i teraz tam jest nowe muzeum. I tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście zamieszkał w niezwykle skromnym domku. Składek żołnierskich to zostało zbudowane. Notabene fatalnie zostało zbudowane. Tam się woda zaczyna kapać już tam, nie wiem, prawie że pierwszego roku użytkowania. Pani Aleksandra Piłsudska i dwie córki w tym domku mieszkały razem z marszałkiem. Pani Aleksandra, wiemy to z jej wspomnień i opowieści, no bardzo skromne gospodarstwo prowadziła i niezwykle tak bardzo musiała się starać, ponieważ wszystkie pieniądze, które zarabiał Piłsudski na jakichś publikacjach, książkach i tak dalej, szły na cele społeczne, głównie na pomoc żołnierzom, legionistom. Także to było niezwykle takie miejsce, warto tam pojechać i zobaczyć, bo to jest zresztą nowa teraz ekspozycja, no właśnie taka bardzo piłsudczykowska, no trudno, żeby była inna, prawda? Ale bardzo, bardzo polecam Państwu tę wycieczkę, bo warta jest takiej refleksji na temat polityki historycznej również. Jedną z tych grup, która czuła się wykluczona, byli Piłsudczycy. Ci, o których mówiłam już wcześniej. Tutaj będzie Państwu cytat. Zapewne znana Państwu jest to treść. Krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Leliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. Ale najważniejsze zwrotki, no to jest oczywiście znana, tej chwili wyśpiewywana, prawda? Ja pozwolę sobie nie śpiewać, bo to byłoby kompromitacja, ale myślę, że Państwo mają w uszach te melodie. Proszę zwrócić uwagę, no jesteśmy 93 lata, tak, po zamachu, a ciągle myślę, że nawet młodsi, znacznie od nas ludzie, rozpoznaliby te dźwięki. Natomiast najważniejsze jest w tym tekście ta druga zwrotka, by powiedziała, nie chcemy dziś od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez, skończyły się dni kołatania do waszych serc, do waszych kies. I to było pod tytułem my już nie chcemy, prawda, być w tym miejscu, gdzie jesteśmy, my lepiej wiemy. To zresztą będzie w ogóle cecha Piłsudczyków, tylko o tym będę może trochę więcej mówiła przy okazji 1935 roku. Oni mieli taką wyraźną świadomość, że oni wiedzą lepiej, oni wiedzą, że jaka jest najlepsza droga dla tego narodu. No ale to może o tym za chwilę. No i pierwsza brygada i tak dalej. W atmosferze bardzo niedobrej politycznie, o której próbowałam tutaj chwilę powiedzieć, ta atmosfera, no to był po upadku rządu Grabskiego, w 1925 roku powołano jesienią gabinet Aleksandra Skrzyńskiego, który Piłsudczycy kontestowali. I ta frustracja była najbardziej wyraźna w tak zwanej demonstracji sulejowskiej. Do tego samotnika z Sulejówka przybyło, no tu się nawet uważa, że ponad 1000, są różne dane, także ja tutaj, no ale prezydent był to pewnie około 1000 osób, oficerów i generałów. Na czele tej demonstracji jeden z najwierniejszych Piłsudczyków, generał Gustaw Orlicz-Drescher. Macie Państwo tutaj jego portret. Zarówno prasa, jak i rozmaite tutaj gazety, ale też i te kolportowane wówczas przez ulicznych gazeciarzy, niosły tę jego mowę. Ja tutaj fragment cytuję. Chcemy, byś zechciał, oczywiście do marszałka, byś nie zechciał być w tym kryzysie nieobecny, osieracając nie tylko nas, wiernych twoich żołnierzy, lecz i Polskę. No i teraz następuje propozycja już bardzo czytelna. Niesiemy ci prócz wdzięcznych serc pewne zaprawione w bojach szable. No więc to jest listopad 1925 roku. groźba zamachu staje się wyraźna. W tym momencie Sejm się, że tak powiem, trochę ogarnia. Powołany zostaje rząd zgody narodowej w listopadzie 25 roku, parę dni po tych wydarzeniach sulejowskich, na czele ze Skrzyńskim. Mówi się o tym, że to jest gabinet zgody narodowej, który rzeczywiście gromadzi ministrów reprezentujących bardzo różne opcje polityczne. To są narodowcy, to jest Chadecja, to jest PSL Piast. Ministrem spraw wojska zostaje generał Żeligowski, Piłsudczyk. I ten początek jest taki, no rzeczywiście wydawałoby się, że to będzie jakiś kompromis, ale już w początku 26 roku, w tym dużym kryzysie politycznym, jeżeli podany został projekt ustawy reformy podatkowej, nie do przyjęcia dla PPS-u. Przypominam, że PPS to jest ta partia, która w jakimś sensie była zapleczem Piłsudskiego, bo no już może odległe to są dzieje, Piłsudski już się bardzo z tym PPS-em nie utożsamia. No niemniej tradycja jest taka, że PPS to jest ta partia matka Piłsudskiego z czasów oczywiście jeszcze przed I wojną światową. I PPS występuje z tej koalicji. Daszyński powie to budżet ludzi bogatych, chcecie sanację oprzeć na krzywdzie nędzarzy. Jednocześnie te elementy, ci piłsudczycy coraz bardziej, że tak powiem, są aktywni w takim życiu codziennym, na ulicach też. Warszawy są widoczni, oficerowie chodzą przy szablach, chodzą w pięknych mundurach. Mit oficera i wysokiego, no powiedzmy, nie tylko zresztą wysokiego, no wszystkich wojskowych, już takich zawodowych w rangach, był bardzo wysoki w społeczeństwie II Rzeczpospolitej. To trzeba pamiętać, prawda? No ten tutaj przystojny Orycz Drescher może być takim przykładem pewnie takiej osoby, która rzeczywiście idąc ulicą budziła zainteresowanie, prawda? I Piłsudczycy zresztą bardzo wyraźnie się w tych majowych dniach na ulicach Warszawy będą pokazywać. Z pamiętników, z różnych relacji wiemy, że tutaj, nie wiem, bzy kwitły, było pięknie, a w kawiarniach śpiewano tą pierwszą brygadę, o której przed chwilą mówiłam. Więc tak, atmosfera była jakoś tam podgrzewana i to oczekiwanie na to, że coś się wydarzy, że Piłsudski przyjmie tę ofertę, o której była mowa, wśród Piłsudczyków była niezwykle wyraźna. Po upadku rządu trzeba było stworzyć nowy rząd jakby i tę propozycję stworzenia rządu dostał Wincenty Witos. No i poczytano w kręgach piłsudczyskowskich za ogromną obrazę. Poza tym Witos kojarzył się z tak zwanym pierwszym rządem Witosa, który to rząd miał na rękach krew, przynajmniej tak się mówiło wtedy, robotników w czasie strzelano do demonstracji robotniczych w Krakowie przede wszystkim. No i takie hasła, których tutaj może też fragment Państwu przeczytam, próby utworzenia rządu wyrażającego społeczne, polityczne, gospodarcze dążenia reakcji stanowią najjaskrawszą prowokację całej Polski pracującej, muszą napotkać na stanowczy i najostrzejszy opór. No i zaczął się taki powiedziałabym, pojedynek na wywiady. Witos w początku maja udzielił takiego wywiadu Kurierowi Polskiemu. Niechże wreszcie marszałek Piłsudski wyjdzie z ukrycia, niechże stworzy rząd, niechże weźmie do współpracy wszystkie czynniki tworzące rząd. No, to jest malutki fragment obszernego cytatu. No i tutaj już ta chwila, rzeczywiście atmosfera była niezwykle nabrzmiała. Ignacy Daszyński, lider PPS-u, będę dzisiaj o nim sporo mówiła, bo to wyjątkowo wybitna postać, w 25 roku mówił, Piłsudski nigdy nie myślał o dyktaturze, czym dowiódł wielkości swojej jako męża stanu. No. Zobaczymy, co będzie dalej. Będzie taki moment, że panowie bardzo się zetrą, ale to jeszcze na razie jesteśmy w początkowym takim okresie. Mówię o tym wszystkim, żeby Państwu pokazać, jak ludzie zmieniali poglądy, jak pod wpływem tego, co się działo, będą jakby inaczej oceniać sytuację, może tak to delikatnie powiedzmy. Na ten wywiad Witosa odpowiedział Piłsudski. Staje do walki, tak jak i poprzednio, z głównym złem państwa, panowanie rozwydrzonych partii stronnic nad Polską, zapomnieniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korupcji. A przypominam, że dlatego na początku mówiłam Państwu o tym, że Piłsudski w 18 roku stanął do tej walki, prawda? I udało mu się ją w jakimś sensie wygrać i za to tutaj no, do tej pory go czcimy, bo dzięki rzeczywiście jego powrocie z Magdeburga, temu tego, co zrobił, no, ten kraj został, powstał w ogóle, ja bym powiedziała, to wkład Piłsudskiego jest niezaprzeczalny. Natomiast tak jak poprzednio staje do walki, prawda? Więc on się tutaj ujawnia bardzo wyraźnie i wychodzi z tego swojego Sulejówka w otoczeniu tych oficerów. Aha, bo jeszcze mamy, przepraszam, nie powiedziałam, w Rembertowie, na poligonie w Rembertowie, duża grupa żołnierzy i oficerów, która pod pozorem ochrony marszałka udaje się do Sulejówka i potem razem z nim podchodzi od strony Pragi do Wisły. Piłsudski staje na moście, otoczony przez swoich generałów. Tutaj znowu mamy Orlicza Dreschera. To ten taki wysoki pan przy Piłsudskim. I Piłsudski spotka się teraz z prezydentem. I to będzie moment rzeczywiście bardzo dramatyczny. Notatka Wojciechowskiego, czyli prezydenta, który idzie z drugiej strony, od Warszawy jakby, prawda, tutaj. I Wojciechowski mówi tak, opisuje to w swoich wspomnieniach. Nadjechało auto z Piłsudskim i paru oficerami. Zbliżył się do mnie, powitałem go słowami, stoję na straży honoru Wojska Polskiego, co widocznie uderzyło go i wzburzyło. Chociaż uchwycił mnie za rękę zduszonym głosem powiedział, no, tylko nie w ten sposób. Strząsnąłem jego rękę i nie dopuszczając do dyskusji, mówię, reprezentuję tutaj Polskę, żądam dochodzenia swych racji na drodze legalnej. Dla mnie droga legalna jest zamknięta, powiedział Piłsudski i minął mnie. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent nie kwestionuje chęci zmiany, reformy ustroju, tylko mówi, że powinno się do tego dojść drogą legalną. Piłsudski strąca jego rękę i przechodzi na drugą stronę Wisły. I to jest ten moment taki konfrontacyjny bardzo. I te parę dni, no bardzo tragicznych w gruncie rzeczy w Warszawie, rząd wydaje ustawę odezwę do wojska, wzywa do obrony Rzeczpospolitej i to jest ogromny dylemat dla wojskowych, bo jest pytanie, czy stanąć po stronie uwielbianego wodza, marszałka, komendanta, czy też być wiernym rządowi. Przysięga wojskowa to była przysięga dla Rzeczpospolitej, nie dla marszałka. No i były tutaj tragedie ludzkie wielkie, bo część, ogromna zresztą część opowiedziała się za Piłsudskim. Spiskowcy w mieście to było około 2000 ludzi plus 3 baterie, a rządowa 750 osób plus 2 baterie. No więc to dysproporcja ogromna. Oczywiście zaczęły spływać, czy też to wiemy, co się działo w Warszawie, to się najczęściej o tym mówi, ale była bardzo trudna sytuacja poza Warszawą, bo część generalicji uznała, że trzeba wysłać na pomoc rządowi swoje oddziały, część zaś odwrotnie, że tutaj Piłsudski będzie i na przykład na pomoc rządowi, no Anders, oczywiście Kukiel, Haller, to wszystko byli, Malczewski, to wszyscy byli generałowie, którzy te swoje wojska wysyłali, ale były też dramaty. Generał Soskowski, który wysłał wojska, miał wysłać wojska na pomoc rządowi, ale mu się to nie udało, ale też no jest taka opowieść o tym, że próbował popełnić samobójstwo po wydaniu tego rozkazu. Tak, wierność marszałkowi była dla niego niezwykle no czymś, tak powiem, najważniejszym, ale jednak ta przysięga wojskowa też go obowiązywała. Jednocześnie PPS ogłosiło strajk na kolei, co spowodowało niemożliwość, że tak powiem, dostarczania wojska do Warszawy. Były ogromne trudności z tym, żeby wojska wierne rządowi mogły się przebić do Warszawy. Blokowano ich, tak powiem, druga strona blokowała linie kolejowe na te pociągi. Wyglądały tak, że jechały na początku, żeby w razie czego rozbijać. No, rzeczywiście była to dramatyczna sytuacja. Za późno dotrą do Warszawy wojska generała Ładosia. Także proszę też pamiętać, że ta trauma no, działa się nie tylko w Warszawie, tylko, ale rzeczywiście walki przede wszystkim w Warszawie. Na prowincji nie było walk. I tutaj macie Państwo, no takie, tych zdjęć jest bardzo dużo. Wystarczy wejść do Narodowego Archiwum Cyfrowego gdziekolwiek, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak wyglądały ulice Warszawy. Tutaj macie Państwo stanowisko artylerii na ulicy Mokotowskiej, no tu też tuż obok. Tutaj żołnierze wierni z kolei rządowi atakują oddziały Piłsudskiego na ulicy Marszałkowskiej. Tam chyba w tle widać kościół Zbawiciela, prawda? No i teraz są rozmaite interpretacje historyków. Czy Piłsudski miał plan, czy go nie miał, czy było tak, że to była świadoma działalność, czy też było to wszystko się działo pod wpływem impulsu. Po pierwszym dniu powiedział Piłsudski tak, też kolejny wywiad. Nie mogę dłużej mówić, gdyż czuję mękę, nie tylko fizyczną, ale i moralną, gdyż będąc przeciwnikiem gwałtu, zdobyłem się po ciężkiej walce ze sobą na próbę siły. Całe życie walczyłem o szacunek dla tego, co zwoł imponderabilia, jak cnota, jak męstwo i w ogóle siły wewnętrzne człowieka, a nie o staranie się o korzyść własną. No, także taki bardzo osobisty charakter miały te wywiady, ale no pytanie, na ile to było, i na to pytanie oczywiście Państwu nie odpowiem. Tutaj można by było analizować, i są takie analizy, liczne bardzo. Co Piłsudczycy, kto myślał, kto co robił na podstawie zachowań, na podstawie pamiętników, na podstawie dokumentów, ale to jest wszystko interpretacja, prawda? Więc tutaj zostawiam Państwu tę możliwość. No i Wojciechowski uznaje, że nie ma wyjścia z sytuacji i z Belwederu na piechotę panowie udają się do Wilanowa. No nie jest to bardzo blisko, ale też no myślę, że ten spacer był dla nich bardzo trudnym momentem w życiu. Prezydent Wojciechowski i rząd premiera Witosa podają się do dymisji. Tutaj na prezydenta widać, obok w środku Witos. I zgodnie z artykułem 40 Konstytucji Marcowej oczywiście prezydenta zastępuje marszałek Sejmu Maciej Rataj. 15 maja, czyli dzisiaj mamy rocznicę. Rataj poleca tworzenie rządu Kazimierzowi Bartlowi, który, to wiemy, Piłsudski wcześniej, parę miesięcy wcześniej, jeszcze w końcu 25 roku, wezwał do siebie, to jest jeden z tych wiernych Piłsudczyków bardzo, chociaż też potem, no ale może to nie wyprzedzam jeszcze historii, który, i Piłsudski powiedział mu, że ma się przygotować do misji tworzenia rządu. Także on jakby wiedział, no to taki argument za tym, że tutaj to było jakoś tam planowane. Piłsudski w tym rządzie został minister spraw wojskowych. Jest zapowiedź wyborów prezydenckich i hasło przywrócenia praworządności. To jest, czyli te 3 czy 4 dni kończą się w sensie ustrojowym takimi oto zmianami. No ale oczywiście trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zamach majowy okazał się najkrwawszym epizodem w historii walk politycznych II Rzeczpospolitej. Kosztował życie w sumie no, blisko 400 osób. W Warszawie, z czego to żołnierze i zabici drugiej strony, że tak powiem. Natomiast no, tragiczną liczbą jest to są te osoby, które straciły życie, co tu dużo mówić, to byli gapie, którzy oglądali. Jak Państwo patrzycie dobrze na to zdjęcie, to widać. Ludzie stoją i patrzą, jak wygląda zamach. No i to rzeczywiście, no, było to bardzo tragiczne, były to bardzo tragiczne chwile, były to dramaty osobiste rodzin tych osób, które zginęły. I na pogrzebie ofiar zamachu Piłsudski wygłosił bardzo piękne przemówienie. Fragment tego tekstu przed Państwem. Wydaje się, że to jeden z piękniejszych tekstów Piłsudskiego i taki moment refleksji, który wart jest uwagi. Tutaj jeszcze mamy fragment wywiadu Piłsudskiego dla Kuriera Porannego. Ta bitwa na wywiady, no trochę to przypomina takie dzisiejsze wypowiedzi polityków, prawda? Ciągle się mamy gdzieś taki moment, że ktoś z kimś wymienia poglądy przy pomocy mediów. No to tutaj mniej więcej tak samo. I to jest dość taki, nie przestanę twierdzić, że zrobiłem jedyny w swoim życiu fakt historyczny, żebym zrobił coś podobnego do zamachu stanu i potrafił go natychmiast zalegalizować. I żebym uczynił coś z rodzaju rewolucji bez żadnych rewolucyjnych konsekwencji. No, taka była jego samoocena, bym powiedziała. Ale w tym samym czasie, dosłownie w ciągu tych samych dni, tutaj macie Państwo 22 maja, pogrzeb ofiar zamachu, tutaj macie Państwo wywiad dla Kuriera Porannego, a tutaj macie Państwo spotkanie z przedstawicielami stronnictw sejmowych na dwa dni przed zwołaniem Zgromadzenia Narodowego, czyli tego zgromadzenia, które wybierze prezydenta. I ja krótko zacytuję, dobrze? Gdy wróciłem z Magdeburga, nie, przepraszam, jeszcze wcześniej. Głównymi powodami obecnego stanu rzeczy w Polsce to jest nędzny słabizny wewnętrznej i zewnętrznej, były złodziejstwa pozostające bezkarnie. Ponad wszystkim w Polsce zapanował interes jednostki i partii, zapanowała bezkarność za wszystkie nadużycia i zbrodnie. W odrodzonym państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu. Gdy wróciłem z Magdeburga i posiadłem władzę, jakiej nikt w Polsce nie piastował, wierząc w odrodzenie narodu, nie chciałem rządzić batem i oddałem władzę w ręce zwołanego przez siebie Sejmu. Naród jednak się nie odrodził. Szuje łajdaki rozpanoszyły się. We wszystkich dziedzinach, ustawiczne właśnie personalne i polityczne, jakieś dziwne rozpanoszenie się brudu, jakiejś bezczelnej łajdackiej przewagi sprzedajnego nieraz elementu i tak dalej. To jest krótki fragment, bo wydaje się, że czas mnie bardzo goni. Ale tymi słowy mówił jednak do posłów, do przedstawicieli narodu. Czyli jakby potem nawet były takie interpretacje, że on już był chory, że no ale jeżeli w odstępie dwóch dni mamy taki piękny tekst, prawda? A potem to, o czym tutaj próbowałam w tej chwili powiedzieć, no to rzeczywiście chyba. No i dobrze. I wybory prezydenckie. Wszyscy się spodziewali, że Piłsudski ten urząd obejmie. Otrzymał, wybory się odbyły 31 maja. W Zgromadzeniu Narodowym otrzymał 292 głosy elektorów, a jego przeciwnik 193. Wynik ten oceniano jako zalegalizowanie zamachu. Sejm sam zalegalizował ten zamach w ten sposób, a prezydent, no i potem oczywiście Piłsudski odrzucił ten wybór, ale to była taka próba, prawda? Czy i jak zostanie to przyjęte? No zostało tak przyjęte i 1 czerwca prezydentem został wybrany Ignacy Mościcki, w drugiej turze uzyskał 281 głosów. Na zdjęciu macie Państwo właśnie Piłsudskiego w towarzystwie premiera i prezydenta. Ten wysoki w środku to oczywiście jest Ignacy Mościcki. Postać mało znana, wtedy mało aktywna politycznie, prawdopodobnie to właśnie Bartel zaproponował tę kandydaturę z tego co wiemy. Jak zareagowała na ten cały, no bo to tak naprawdę te dwa tygodnie, prawda? Bo przez dwa tygodnie mamy zmianę zasadniczą. No po drodze krwawe krwawe, rozmaite okoliczności, o których mówiłam. I teraz chciałam pokazać reakcję trzech osób inteligencji, która, wszystkie te osoby są Państwu znane zapewne. Maria Dąbrowska, 17 maja, czyli tuż po tych wydarzeniach. Stała się w Warszawie rzecz przeraźliwa i wspaniała zarazem. Jakby rozdział w historii greckiej. Rewolucja wojskowa o ideał moralny. Dokonał jej Piłsudski, za którym stanęło całe wojsko, cała ulica, cały dół społeczeństwa. Starły się w Polsce dwa narody moralne. Jeden naród twórczości i doskonalenia się, docierający do istoty zagadnień, i drugi naród kłamstwa i konwenansu. Zostały stworzone warunki dla nowego życia. Dąbrowska tak widziała 17 maja, czyli tuż po tych krwawych zaściach Warszawy. Tadeusz Hołówko, bardzo bliski Piłsudskiemu działacz. Moralna odpowiedzialność za wypadki majowe, cała wina i grzech za trupy i rannych spada nie na komendanta, lecz na tych, którzy wytworzyli taką sytuację w Polsce, że trzeba przez rolę w krwi ratować państwo, jego godność, zdrowie moralne narodu. No i wreszcie trzecia osoba, pewnie najbardziej tutaj zaskakująca. Ignacy Daszyński, o którym już mówiłam. To jest... no dobrze. Bunt przeciw władzy stał się nakazem najwyższej moralności dla Polaka. Zbrojne powstanie i negacja duchowa wobec rządu były jedynym środkiem życia idei niepodległego narodu. Bunt stał się nakazem najwyższej moralności. Czyli tak te pierwsze momenty po zamachu ogromne grupy społeczeństwa odbierały niezwykle pozytywnie, mimo tego, co się stało. No i tutaj ja pytam, gdzie cień wyrzutu, że pogwałcono legalizm, rozpętano wojnę okupioną ofiarami? Żadna z tych osób nie zauważa tego pytania, które wydaje mi się niezwykle istotne. No ale wierzono, że oto rozpoczyna się epoka zmian nowej Polski, uczciwie rządzonej i sprawiedliwej. Że to jest usprawiedliwienie dla zamachu. Aktem ustawodawczym, który zmieniał realia życia politycznego i pozwolił na wejście z takim impetem Piłsudskiego do polityki, nowela sierpniowa, 2 sierpnia 26 roku, czyli cały czas jesteśmy, to jest, proszę pamiętać o tej sekwencji, prawda? To jest maj, to jest sierpień, to się naprawdę dzieje bardzo szybko. Prezydent dostaje specjalne uprawnienia. Może rozwiązywać Sejm i Senat przed upływem kadencji na umotywowanym orędziem na wniosek premiera, wydawanie rozporządzeń mocą ustawy, uprawnienia budżetowe, ograniczenia uprawnień Sejmu, utrata prawa do samorozwiązywania i ograniczenia przy uchwalaniu wotum nieufności dla rządu. To są absolutnie takie podstawowe i najważniejsze rzeczy, o których tutaj powinnam pewnie powiedzieć więcej. Ile ja mam czasu jeszcze? Słucham? O matko, naprawdę? To się muszę rozpędzić, proszę Państwa. Przepraszam bardzo, to będzie teraz... Tak skończymy to, ale salę mamy, tak? No dobrze. Tutaj znowu chciałam powiedzieć o tej ocenie dwa zdania. Jest tak, że jak Państwo by zajrzeli do literatury, to z przedmiotu historyczno-prawnej na przykład, to z punktu widzenia ustrojowego wielu historyków mówi, nie, to nie jest jeszcze autorytaryzm, to nie jest ustrój autorytarny. To są daleko idące wzmocnienie egzekutywy, ale w ramach porządku parlamentarnego. Natomiast część historyków, takich to kur, że tak powiem, to znaczy bardziej obserwujących realia polityczne, powie, nowela sierpniowa obalała system rządów parlamentarnych. Tak, bo akceptowała dyktaturę i dawała jej ramy prawne. Ocena znowu, tutaj pozwolę sobie sama siebie zacytować, oddaję to Państwu. To oczywiście trzeba by było tą nowelę sierpniową dokładnie przeanalizować, ale też powiedzmy, że ona była bardzo szybko wykorzystywana. To jest taki moment, który historycy już wszyscy właściwie uważają za moment, w którym Piłsudski rozpoczyna walkę z parlamentaryzmem w Polsce. I ta karykatura, którą tutaj Państwo widzą, To jest karykatura, którą nazwano Piłsudski wychodzi z ram konstytucji marcowej. No więc tak dokładnie tutaj, dość tak powiedziałam, obrazowo to zostało przekazane. Mamy do czynienia z konfliktem na linii rząd-Sejm. To jest konflikt bardzo taki nasilony. Piłsudski powołuje, zresztą sam staje parokrotnie na czele gabinetu. Wchodzi w takie związki polityczne z konserwatystami. To jest dla wielu osób nie do przyjęcia. Znaczy zwraca się w taką stronę, którą na przykład jego współpracownicy, jego towarzysze PPS-owcy nie są w stanie zaakceptować. Tam się dzieją takie rzeczy jak wizyta w Nieświeżu na przykład, taki flirt, który jest dla wielu niezaakceptowany. I już w listopadzie 26 roku PPS przechodzi do opozycji. Czyli tu mamy sierpień, tu mamy już tego samego roku w listopadzie PPS już przechodzi do opozycji. I prezydent na przykład otwiera sesję parlamentu, odracza ją o 30 dni i zamyka także to nie ma ani jednego posiedzenia na przykład. To jest zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem. Mamy początki terroru fizycznego, śmierć generała Zagórskiego na przykład, taka niewyjaśniona. No i w 28 roku powstaje BBWR, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, który jak sama nazwa wskazuje jest partią, tak? No ale tak to wówczas było. Cały czas dzieją się bardzo niedobre rzeczy. Piłsudski z tym Sejmem zaczyna no, bardzo ostro wojować, zwłaszcza w wyborach 28 roku, kiedy wydawało się, że osiągnie większość parlamentarną, która da mu możliwość, bo cały czas jesteśmy pod konstytucją marcową, która da mu możliwość zmiany konstytucji, okazało się, że jednak za mało tych mandatów. No i wtedy zaczyna się rzeczywiście już walka na całego. I kilka takich przykładów, ja tutaj przygotowałam te teksty, ale niestety nie zdążę ich przeczytać. Może tylko krótko opowiem. Na przykład jest taka sytuacja z Daszyńskim właśnie, który nie zgadza się na... Jest taka sytuacja, że on zostaje wybrany marszałkiem Sejmu, co się oczywiście Piłsudskiemu bardzo nie podoba. Na otwarcie Sejmu przychodzi Piłsudski z oficerami pod bronią. Daszyński siedzi w swoim gabinecie i mówi twardym głosem: Izby Ustawodawczej pod magnetami nie otworzę. I zaczyna się taka przepychanka. Piłsudski siedzi w jednym pokoju, spokojnie, w czapce Maciejówce, ręce w rękawiczkach, no taki Piłsudski, że tak powiem, jak mamy na portretach. W drugiej siedzi już mocno wtedy wiekowy Daszyński i panowie tak parę godzin czekają nawzajem. Piłsudski ciągle wysyła tam jakieś adresy, że tak powiem, do Daszyńskiego. Daszyński mówi: nie otworzę Izby Ustawodawczej. I wtedy pada to zdanie, które potem cytowane jest często. Piłsudski wchodzi do gabinetu Daszyńskiego i ten powtarza tę swoją kwestię: nie otworzę gabinetu. I wtedy Piłsudski mówi głośno: stary dureń, i wychodzi. I ten stary dureń staje się potem takim symbolem, no, obrazy, no jednak urzędnika, bardzo ważnego urzędnika państwowego. Opisuje to wszystko Sławoj Składkowski, bardzo wierny minister taki współpracownik najbliższy Piłsudskiego, który jest gotowy zrobić wszystko. Zresztą sam to o sobie mówi dość wyraźnie w tych pamiętnikach. One są niezwykle krwiste, bardzo je polecam Państwu do lektury, bo pokazują takiego Piłsudczyka bardzo, to się nazywa strzępy meldunków. Warto do tego zajrzeć może. Są tam opowieści o tym, jak na przykład Piłsudski przychodzi też, ma otworzyć Sejm. Wcześniej są przygotowani już policja z bronią, tylko poza budynkiem Sejmu, kiedy posłowie zaczynają krzyczeć precz z faszystowskim rządem Piłsudskiego. Po trzecim czy czwartym takim okrzyku wpada do Sejmu. Ja bardzo skracam tę opowieść, bo tutaj to właśnie wpada do Sejmu grupa policjantów, zaczynają wyciągać protestujących posłów z sali. Jest taka zgłosień, bo do posła, który krzyczał najgłośniej, wczepia się gąsienica posłów innych, którzy mówią: jak panie generale, jak pan może tak profanować urząd? No, Tak to było i takich sytuacji było kilka. No i też ogłoszony słynny wywiad Nooka, w którym Piłsudski używa słów już bardzo nieparlamentarnych. Mówi o prostytucie konstytucji, mówi o łajdakach, mówi o szujach, znowu powtarza to słownictwo. I to jest taki atak na Sejm, upadlanie polskiego parlamentaryzmu, pokazywanie, jaka to jest błędna polityka. Na wniosek, Piłsudski staje na czele rządu, na wniosek i składa wniosek do prezydenta o rozwiązanie, zgodnie z nowelą sierpniową, rozwiązanie Sejmu. I drogą umotywowanego orędzia prezydent Mościcki rozwiązuje Sejm. To jest 30 rok. Przedstawiciele opozycji nagle znikają ze sceny politycznej. Nie ma ich, po prostu ich nie ma. Jest kilka osób, na przykład Witos, nie wiadomo gdzie jest, to są pierwsze takie dni, to jest jesień. No i potem się dowiemy, że byli oni w obozie, no w gruncie rzeczy, prawda? To aresztowania posłów, wysłanie ich do Berezy Kartuskiej, no, staną się powodem, dla którego opozycja zacznie ostro protestować, ale dopiero potem i wybory brzeskie w 30 roku, które to wybory, no mówi się o nich symbolicznie, że no, nie były bardzo uczciwie przeprowadzone, że tam się gdzie niegdzie jakieś paczki z głosami nowymi znajdowały. No suma summarum rzeczywiście Piłsudski uzyskał, znaczy obóz Piłsudskiego uzyskał tutaj taką większość, że będzie można myśleć o zmianie konstytucji. Osoby które były znalazły się w Berezie, potem będą postawione przed sądem. Dla Piłsudczyków, wielu Piłsudczyków był to wybór, wierność zasadom czy pokusa władzy, prawda? No to była dość istotna. No i wracamy do tego wątku rozczarowań. Zofia Naukowska, też znana pewnie zapewne Państwu osoba, już w 26 roku mówi, a lewica rozczarowana, pełna goryczy, jeszcze prawie nie mogąca uwierzyć, każda chwila zdziera nowe złudzenia. To są te obrady pod przewodnictwem, to jest marszałek Daszyński, który stoi tutaj i będzie wygłaszał, który nie chciał otworzyć Sejmu pod pretekstem, znaczy pod naciskiem uzbrojonych urzędników. W tym czasie bardzo częste zmiany rządów. Piłsudski postępował zgodnie z receptą większości autokratów, nakazującą częste zmiany na tych stanowiskach i w latach 26-30 była 4 premierów. Tutaj ta jedna z takich rozdań. Gabinet Aleksandra Prystora skoncentrował się na umocnieniu rządów autorytarnych. I proszę zwrócić uwagę na to, co się działo. Ustawy o zgromadzeniach i zebraniach i o stowarzyszeniach ograniczyły swobody obywatelskie. Główny atak skierowany został na niezależność sądownictwa. Pod pretekstem jego usprawniania i zreformowania podporządkowano sędziów ministrowi sprawiedliwości, rządowi podporządkowano rady adwokackie, utrudniając prawo oskarżonych do obrony. W 1932 roku wprowadzono nowy regulamin więzienny, poważnie ograniczając status więźnia politycznego. Prasa opozycyjna pisała, że Piłsudski i Prystor zapomnieli, jak sami korzystali z tych uprawnień, kiedy byli pod więzieniami caratu. Zaatakowany został także będący azylem opozycji samorząd terytorialny. Nowa ustawa oddała obozowi rządzącemu kontrolę nad organami samorządowymi. Śmiało można powiedzieć, że żaden inny premier nie uczynił tyle dla umocnienia sanacji w Polsce. No te wybory brzeskie, a tutaj jeszcze chciałam Państwu pokazać taką agitację wyborczą przed wyborami brzeskimi. To są takie ulotki wyborcze. Każdy krytykować i bruździć, każda partia umie, obiecanki wyborcze, rzecz to równie tania, lecz porównaj, co został marszałek Piłsudski, co przed 4 lata zrobił bez gadania. No i ta propaganda wyborcza. Zresztą akurat rzeczywiście trzeba przyznać, że o tyle było to szczęście tej ekipy Piłsudskiego, że była w miarę dobra koniunktura gospodarcza. Odbiła się, prawda, tutaj ten okres. No ale... No dobrze, i po wyborach brzeskich mamy listy protestacyjne, tym bardziej to się zbiegło również z potem tym procesem, list profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tutaj proszę zwrócić uwagę, w innych mówiłam o tych zmianach rozmaitych, o metamorfozach osób. Otóż to były wystąpienia środowisk akademickich. W tym podpisał ówczesny, wtedy już profesor polityki lwowskiej, czyli Kazimierz Bartel, którego żeśmy przed chwilą widzieli jako premiera. Więc gdzieś utożsamił się z innym miejscem, z innym środowiskiem. Ale protestowali też ludzie kultury. Struk, Dąbrowska, Słonimski, Bojżeleński, Tuwim. Protest brzeski, o którym mówiłam przed chwilą, to jest bardzo traumatyczna karta w polskiej historii. Tutaj na tym zdjęciu macie Państwo dwóch z kilkunastu sądzonych wówczas osób. Adam Pragier, to ten pan z fajką. W środku, to nie trudno poznać, Wincenty Witos. Pragier, bardzo wybitny dziennikarz, działacz polityczny, niezwykle zresztą dowcipny. Wspaniałe jego pamiętniki, Czas przeszły dokonany. Bardzo polecam też jako kolejną, naprawdę znakomitą lekturę. On zresztą bardzo dowcipnie powiedział, bardzo dobrze, żeśmy się znaleźli w Brześciu nad Bugiem, a nie w Bugu pod Brześciem. Co samo w sobie, zwłaszcza w metodach stosowanych wówczas było ważne. Jak Państwo pewnie wiecie, w wyniku tego procesu bardzo dużo aktów, bardzo dużo skazań, część osób wyjechała na migrację, między innymi zresztą Witos, który już nigdy potem do Polski nie wrócił. Pragier wyjechał, ale wrócił i odbył karę więzienia. Wyjechał i potem wrócił, żeby tę karę odbyć. Wracamy do Piłsudczyków. Oni teraz żyją w przekonaniu o konieczności zmiany konstytucji. Konieczności zmiany konstytucji, która... I mają tutaj portret Walerego Sławka, jednego też najwierniejszych Piłsudczyków, niezwykle ciekawej osoby, bardzo kontrowersyjnej osoby, pełnej, której tutaj oceny jego działania są skrajnie różne. Od bardzo pozytywnych do bardzo negatywnych. Na pewno był ideologiem obozu Piłsudczyckiego w tym momencie i jednym z współtwórców Konstytucji Kwietniowej. Był człowiekiem, który lansował tę tezę, wspomagał bardzo tę tezę, że mamy oto do czynienia z narodem, który nie dorósł jeszcze do pełnej demokracji parlamentarnej, że mamy do czynienia z ludźmi, którym trzeba narzucić pewne rozwiązania, bo sami do nich nie dorośli. Bardzo forsował taką koncepcję Legionu Zasłużonych, żeby do Sejmu mogli wejść tylko ci, którzy są szczególnie zasłużeni, szczególnie ważni, oczywiście wedle kryteriów piłsudczykowskich, bo tutaj wiadomo, że uznanie uzyskuje pewna grupa osób. I teraz oddzielna opowieść, Sławek zresztą potem będzie taką osobą, która niezwykle trudno, był uważany przez Piłsudskiego za jednego ze swoich, taki typowany na następcę, potem wejdzie w ostry konflikt z grupą zamkową, ostatecznie popełni samobójstwo. Bardzo taka postać tragiczna, ale też i życiorys niezwykle ciekawy. Konstytucja kwietniowa. Słowo naród zastępuje słowo państwo w gruncie rzeczy. Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Każde pokolenie obowiązane z wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Zapewnienie tego obowiązku odpada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. Państwo jest najważniejsze. W ramach państwa kształtuje się życie społeczeństwa. Państwo zapewnia swobodny rozwój, ale gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki. Proszę się zastanowić, co to znaczy dobro powszechne. Kto tutaj decyduje o tym dobrze powszechnym? Obywatele są winni państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych na nich obowiązków. Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami państwa. W razie oporu państwo stosuje środki przymusu. To jest tak zwany, to jest, ponieważ to jest 10 punktów pierwszych, tak zwany dekalog konstytucji kwietniowej. Jeżeli państwo zechcieliby wystukać sobie, nawet wygooglować konstytucję kwietniową, to zobaczycie ten pierwszy, potem już można nie czytać. Ten pierwszy dekalog, ten pierwszy 10 punktów pokazuje, streszcza całą ideę konstytucji. Notabene, z punktu widzenia legislacyjnego, ta konstytucja jest lepsza niż konstytucja marcowa. Jest czytelniejsza, jaśniejsza, prostsza, no ale zawiera takie, a nie inne treści. Rząd kieruje sprawami państwa. Sejm w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej może zarządzić ustąpienia rządu. Sejm jest proporcjonalnie do tego, co się działo w konstytucji marcowej, zepchnięty, że tak powiem, na drugi plan, co najmniej, mówię delikatnie. I oczywiście, ja tutaj znowu jakimś schematem tutaj będę prezydent. Tu jest napisane, że on jest nieodpowiedzialny. To jest wieczna dyskusja, bo prezydent wedle konstytucji marcowej, przepraszam, kwietniowej, odpowiedzialny jest przed Bogiem i historią. Ale jest pytanie, czy to jest brak odpowiedzialności, czy to jest aż odpowiedzialność. Ta konstytucja generalnie krojona była na osobę nadzwyczajną, na osobę zajmującą nadzwyczajne miejsce w historii i polityce. Mówiąc prosto, dla Piłsudskiego. Choć oczywiście on już był bardzo ciężko chorym człowiekiem i no jakby gdzieś to zupełnie już było poza nim. Odpowiedzialność przed Bogiem i historią jest większą odpowiedzialnością być może niż odpowiedzialność parlamentarna, prawda? No to zależy wszystko od tego, jak podejdziemy do tego zagadnienia. Nie jest oczywiście odpowiedzialny w takim sensie, jakim byśmy to z punktu widzenia prawa widzieli. Przedstawiam dwie różne analizy, znaczy koncepcje i rozumienie tego tematu. Państwo zechcą się jakoś sami do tego stosunkować, ja nie chciałabym tutaj niczego narzucać. Prawo wyborcze, które wówczas zaczęło obowiązywać, było prawem wyborczym bardzo selekcjonującym. Prawo wyborcze otrzymała znacznie mniejsza grupa obywateli niż w konstytucji marcowej. Nie jest prawdą, że nie ma tutaj, bo w tym spisie rozdziałów zobaczycie państwo, że nie ma jakby rozdziału o prawach i obowiązkach obywatelskich, które są jednym z takich najważniejszych rozdziałów konstytucji marcowej. One, jak się dobrze poszuka, są, tylko są wpisane w rozmaite inne miejsca konstytucji. Nie bardzo już mam czas, żeby je pokazywać, ale myślę, że tutaj można by się było też nad tym zatrzymać. Czy to jest konstytucja, jak ona miała spełniać swoje zadania, czy spełniła swoje zadania? No zbyt mało czasu, żebyśmy to mogli ocenić. To są zadania, które postawiły przed nim Piłsudczycy. Po śmierci marszałka swary i kłótnie w obozie piłsudczykowskim nabrały na sile, bardzo. Różne opcje prezentowały swoje, no powiedzmy, wizję rozwoju Polski. Od grupy zamkowej poprzez Rydza Śmigłego, prawda? Poprzez no, wizję Polski wielkiej, Polski, która no, my z punktu widzenia wiedzy naszej historycznej wiemy, co się potem stało, prawda? Co się będzie działo po 30, za parę lat, za 4 lata właściwie. No, wydaje się to rzeczywiście ocennie mało perspektywiczne, ta cała działalność, która w ciągu tych 4 lat się działa w Polsce. Natomiast jeszcze jedno na koniec może, że to nie jest taka sytuacja oderwana, że Polska nie jest tutaj wyspą, że w całej Europie te tendencje autorytarne były bardzo wyraźne. Ja już nie mówię o tendencjach faszystowskich, o Niemczech już wtedy pod ręką, chciałbym się powiedzieć, pod butem Hitlera, gdzie zresztą przypominam, że doszedł do władzy legalnie i akceptowany był przez całe społeczeństwo, w ogóle z małymi wyjątkami przez całe społeczeństwo. Ale mamy no przede wszystkim Mussoliniego i jest taka grupa historyków, którzy widzą bardzo silny wpływ związek Mussoliniego na to, co się działo w Polsce, na Grecja, Bułgaria, Rumunia, Jugosławia, Austria, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Ten pomysł na autorytaryzm szedł przez Europę bardzo wyraźnie. Wzmacniały się te ruchy, no, faszystowskie również. Czechosłowacja uniknęła tego losu, no ale na krótko i tragicznie, prawda? Tutaj można by teraz prześledzić, popatrzeć, jak wyglądały te wpływy. To byłby kolejny wielki temat i tak już zdaje się bardzo przekroczyłam czas, przepraszam. Także chciałabym Państwa zostawić z taką refleksją. Taką refleksją, czy i w jaki sposób ocenić zamach majowy. Próbowałam pokazać to strony ustrojowej. Przepraszam, że może za mało czasu było, żeby to porządnie rozwinąć, ale myślę, że jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania albo też i chęć lektur, to warto by było do nich sięgnąć. Ja tutaj wypisałam nazwiska tylko osób, do których pozycji warto zajrzeć. Garlicki, Chojnowski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, strona Muzeum Historii Polski. W każdej z tych pozycji macie Państwo mnóstwo literatury w bibliografii. Strona Muzeum Historii Polski. No i wreszcie na końcu te dwie książki, o których mówiłam na początku, te dwa wątki, Konopczyński i Pobóg Malinowski. Dwie osoby z dwóch różnych stron świata. Ja też chętnie spróbuję odpowiedzieć, o ile będę potrafiła, na pytania, które Państwo ewentualnie mogą mieć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, pełna podziwu, że wytrzymała Pani i gardło. No, pamiętamy na Uniwersytecie pana profesora Garlickiego, który rzeczywiście był chyba jedną z takich pierwszych osób, która napisała taką dużą książkę wydaną na temat przewrotu majowego, bo już... Potem już była tak seria, tak. Bardzo bym prosiła, żeby pamiętając o stanie gardła, no, zadać 5-6 pytań pani doktor, bo rozumiem, że temat jest, jak sobie pomyślimy o tym, 18-35 rok, trochę czasu. Od razu powiem, że pojawiło się pytanie na czacie, dlaczego mówi się tyle o przewrocie majowym, że to było straszne, a nie mówi się o zabójstwie Narutowicza. Myślę, że to nie jest tak, że się nie mówi. I jeszcze, żeby teraz dołożyć do tego śmierć Narutowicza, to może byśmy już nigdy stąd nie wyszli.
Ale to inny zupełnie temat. Ja bardzo chętnie o tym dramat... I tutaj zresztą Piłsudski odegrał bardzo taką pozytywną rolę. On był niezwykle zaprzyjaźniony z Narutowiczem. Zabójstwo, no było, to cała historia, tutaj musiałabym się cofnąć daleko do początku Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, prawda? Myślę, że to jest jeden z bardzo ważnych i bardzo, bardzo, bardzo takich konstytuujących tematów. Ja kiedyś miałam takie zajęcia ze studentami i chodziliśmy do Katedry Świętego Jana, gdzie w podziemiach jest grób prezydenta Narutowicza. I to myślę, że do tej pory inskrypcja i w ogóle myślenie o tym wydarzeniu robi niezwykłe wrażenie. No, nie wiem, czy mam wracać teraz do zachęty do tych wydarzeń, czy też nie, chyba nie. Ja nie chciałam powiedzieć, że się nie mówi. Mówi się przecież o zabójstwie prezydenta. Mamy i filmy, i dyskusje rozmaite. No, Niewiadomski dla niektórych środowisk jest bohaterem narodowym, niestety ciągle, prawda? Ale tutaj należałoby to rzeczywiście, no, tutaj jednoznacznie potępić tego typu działania mające na celu eliminowanie polityka z życia w jakiejkolwiek sytuacji, w jakimkolwiek momencie. Także ja tutaj poza dyskusją jestem pewna, że o tym się mówi, no, tylko akurat taki temat dzisiaj nam się wiąże z czasem, w którym jesteśmy.
Ja mam takie pytanie. Po pierwsze, spotkałem się w swoim czasie z opinią jakiegoś oficera zachodniego wywiadu z 1926 roku, który stwierdził w poufnej notatce do swojego rządu, że Piłsudski właśnie uratował państwo polskie przed upadkiem. I z tym się wiąże pytanie, czy te ciężkie zarzuty, które formułował Piłsudski przeciw posłom i działaczom endecji, czy one są uzasadnione? Czy rzeczywiście ten Sejm był sformowany przez ludzi niekompetentnych, pozbawionych moralności, czy to może za daleko idące stwierdzenia?
Ale myśli pan o Sejmie tym po konstytucji marcowej, tak?
Tak, tak.
Ja bym powiedziała tak. tutaj są, jest kilka aspektów tej sprawy. Po pierwsze jest prawo wyborcze, które rzeczywiście dopuszczało do Sejmu, bo ono było bardzo demokratyczne. To była decyzja Piłsudskiego, który uznawał, że trzeba dopuścić do głosu maksymalnie dużą liczbę partii politycznych i ugrupowań politycznych. To też chodziło między innymi o mniejszości, ale nie tylko. Bo to jest ten moment tworzenia demokracji, prawda? W związku z tym rzeczywiście do Sejmu weszło wiele osób, które no nie miały żadnego doświadczenia parlamentarnego. Druga sprawa to jest taka, że rzeczywiście ten Sejm powstał, jakby powiedział historyk mediewista, na surowym korzeniu. To znaczy tradycji parlamentarnej XIX-wiecznej w Polsce po prostu praktycznie nie było. No był Sejm galicyjski, który przyniósł ze sobą, miał ze sobą, niósł ze sobą jakieś przesłanie. Byli posłowie, którzy byli również w Wiedniu w parlamencie, wywodzący się z Galicji, ale to było jedyne doświadczenie parlamentarne, jakie w ogóle było. Zresztą potem nawet się dziwiono, że oni tak mało wnieśli, prawda? No byli posłowie do Dumy też. Były osoby, które były w Dumie, ale było ich bardzo, to samo zresztą w parlamencie pruskim, ale to były szczątkowe, że tak powiem, doświadczenia. I nie wszyscy oni weszli potem do Sejmu Polskiego. I nawet są takie opowieści, bardzo piękne też pamiętniki Macieja Rataja, marszałka Sejmu, który pisał o tym, jak różnorodna była ta populacja poselska, że to byli posłowie chłopscy, których było tam bardzo wielu, w kożuchach na przykład przychodzili. Bardzo lubili chodzić na przyjęcia, ale nie mieli zielonego pojęcia o pracy parlamentarnej. Sam Rataj pisał o sobie, on był w komisji konstytucyjnej, też był w Sejmie Ustawodawczym, pisał o sobie, że był osobą, że przyszedł jako, no w ogóle on nie miał żadnego, młody człowiek, żadnego doświadczenia, siedział tam sobie gdzieś z tyła, wybrali go na wiceprzewodniczącego tej komisji. I on był strasznie, no bardzo się musiał dużo nauczyć. Akurat on był niezwykle pojętnym uczniem i wyjątkowo wybitnym uczniem i świetnym politykiem, jak się potem okazało. Ale oni rzeczywiście nie mieli żadnego doświadczenia. Ściągnięto, na przykład biblioteka przyjechała właśnie z Krakowa, no bo też nic nie było. Nie było tej ciągłości, którą tworzył XIX wiek. XIX wiek w Europie to jest tworzenie systemów parlamentarnych nowoczesnych, prawda? Systemów partyjnych nowoczesnych. Umiejętność rozmów parlamentarnych, umiejętność układania się parlamentarnego. To jest, taki był kiedyś takie powiedzenie, akurat to dotyczyło brytyjskiej kultury politycznej, ale która no teraz może nie jest już taka najwyższa, ale mówiło się tak, no, że to jest tak jak trawnik angielski, no właściwie nic nie trzeba robić, tylko zasiać i podlewać przez 200 lat. No to trochę tak jest tą kulturą parlamentarną. To jeden z moich studentów skomentował to, powiedział, no tak, a u nas jest zawsze trawnik z rolki. No i coś w tym jest, prawda, że tutaj był i tej ciągłości było brak. I ja teraz odkryję trochę karty, bo powiem tak, że wydaje mi się, że to, co Piłsudski zrobił między 26 a 35 rokiem, 34, no potem już był chory, to było niszczenie polskiego parlamentu, było niszczenie kolejnej tradycji, rodzącej się tradycji. Oczywiście ten Sejm nie działał dobrze, to trzeba powiedzieć. Tam był ta konstytucja, dlaczego zaczęłam od tej marcowej, żeby Państwu pokazać, że tam były... Ona była szalenie demokratyczna, wzorowana zresztą na konstytucji francuskiej, na republikańskiej, ale to była dobra konstytucja dla już okrzepniętego kraju, dla kultury politycznej, która by gwarantowała funkcjonowanie tej instytucji. Tej kultury politycznej u nas nie było. Proszę wziąć pod uwagę, że mamy zbitek trzech kultur politycznych. Kultury politycznej zaboru rosyjskiego, która jest kulturą antypaństwową. No sam Piłsudski z niej przecież wyrósł, prawda? To jest kultura zamachu stanu, to jest kultura państwa na nie. No my jesteśmy w tym dokładnie miejscu, że do tej pory niektórzy uważają, że nieskasowanie biletu w autobusie to jest walka z państwem. No niestety taką tradycję antypaństwową mamy. W zaborze austriackim odwrotnie. Mamy kulturę no, takiej akceptacji władzy. Animozje między Krakowem a Warszawą budują też na tym, prawda? Tam było zupełnie inaczej. I nie wszyscy, niektórym z Krakowa było zdecydowanie bliżej do Wiednia niż do Warszawy w tym 18-20 roku. Kultura pruska zupełnie inna, kultura poszanowania prawa, bo tam po prostu nie można było tego prawa nie szanować, no nie dało się inaczej, prawda, funkcjonować. Więc połączenie tego wszystkiego w jednym Sejmie było no, bardzo pewnie ryzykownym, ale koniecznym elementem, bo to, że Piłsudski, ja to Państwu pokazywałam na samym początku, przepraszam, tylko to ja tutaj gdzieś streściłam to chyba skrzętnie. Nie, to już jest marcowa. No w każdym razie ten schemat uliś. O, Piłsudski mówi tutaj w tym, nie, to nie w tym dokumencie. Obejmuję władzę jako tymczasowy naczelnik państwa do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. On w tym dokumencie już od razu powiedział, to będzie parlamentarna no, republika, prawda? Jestem tymczasowym naczelnikiem, będzie republika. Zwróćcie Państwo uwagę, władza reprezentacyjna Republiki Polskiej. A przecież proszę pamiętać, że przed I wojną światową to naprawdę no, republik to w Europie to tak za dużo nie mamy. My mamy przede wszystkim królestwa. I były przecież bardzo takie monarchistyczne zapały. I on potrafił od razu powiedzieć w tym momencie, nie ma żadnego, bo przecież żadnego króla tutaj nie będziemy mieli. My mamy republikę. Teraz nam się to wydaje tak oczywiste jak no, bułka z masłem, prawda? Natomiast wtedy nie. I od razu mówi o Sejmie i mówi o systemie parlamentarnym. No pytanie, czy nie należało, czy to prawo wyborcze nie było trochę zabójcze, bym powiedziała. Ale nie chciałabym oceniać. No w każdym razie to jest prawo, które dawało bardzo, bardzo duży dostęp do możliwości tworzenia konstrukcji państwowej o tym Sejmie Ustawodawczym, bo ta następna ordynacja jest właśnie taka sama, tam nie są niewielkie zmiany. Więc myślę, że ja bym usprawiedliwiała tutaj akurat tutaj marszałka, że tutaj no, ten Sejm po prostu... No, ja też mówiłam, dlaczego ten Sejm jest taki. Dlaczego tak było, że tak silny Sejm jest tutaj, no bo to była ta walka wewnątrz Sejmu między zwycięską w Sejmie Ustawodawczym opcją prawicową, endecką i PSL Piast, prawda, która zdecydowanie bojąc się Piłsudskiego optowała za tym silnym Sejmem i oni w gruncie rzeczy wygrali tę rozgrywkę, prawda. Natomiast lewica i ci, którzy mówili o tym, że Piłsudski powinien być u władzy, no to oni dążyli do silnej władzy prezydenckiej, czego się tej konstytucji nie udało zrobić zupełnie. I cała krytyka konstytucji będzie polegała na tym, że nie ma tej równowagi. No to jest ten ideał monteskiuszowski, równowaga władz. On nigdzie nie został osiągnięty i nigdy wedle mojej wiedzy, no ale dąży się do tego, prawda? Tutaj mamy wyraźną sejmokrację. I pewnie już pierwsze hasła mówiące o tym, że koniecznie musimy wzmocnić władzę wykonawczą, być może były tymi hasłami idącymi w dobrym kierunku. No tyle tylko, że ta praktyka potem była rzeczywiście... No nie chcę jej oceniać oczywiście, bo to już zapowiedziałam, że nie będę oceniać, ale była na pewno specyficzna i warta no jakimś takim powiedzmy większej refleksji, myślę, ze strony rządzących. Piłsudski poszedł tutaj, że tak pewno na wyraźną, zresztą mówił o tym, no na wyraźną walkę z parlamentem po 26 roku. Także nie wiem, czy to satysfakcjonuje pana ta moja opowieść dłuższa znowu, ale ja no, tego Sejmu bym nie...
To jeszcze, żeby nie monopolizować. Przed Piłsudskim była Rada Regencyjna powołana przez okupantów, ale z myślą, że być może w stanie, którym Polacy byli, byłoby bardziej właściwe ustrojowo ustanowić monarchię konstytucyjną, a potem być może przechodzić na inny ustrój w miarę dojrzewania politycznego państwa i społeczeństwa.
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to już jest taki moment tak zwanego gdybania historycznego. Ono jest oczywiście uprawnione i może by taką, no ale to już pozostawiam też państwa rozważaniom.
Czy jeszcze jakieś pytania?
Czy mogę coś jeszcze? Bardzo przepraszam za te moje, że tak powiem, katalalno-gadlane kłopoty, ale...
Jakby to powiedzieć, chyba musimy przetrawić. Znaczy, ja na pewno muszę przetrawić, bo mimo zainteresowania historią, masy różnych rzeczy się dowiedziałam, o których nie miałam pojęcia, I myślę, że to było niezwykle ważne, żebyśmy tego wysłuchali. A teraz spokojnie przetrawimy, a w razie czego będzie można pewnie napisać do pani doktor i pani doktor nam też odpowie mailowo. Dobrze? Zostałam pouczona przez... Zostałam pouczona. Tak, tak prosty. Tak. Zostałam pouczona. Zostałam właśnie pouczona, że nie przypomniałam, że jak ktoś jeszcze nie wpisał swojego adresu mailowego, chciałby dostawać zawiadomienia, to nie, ktoś by chciał dostawać zawiadomienia. Myślę, że pani doktor jest na naszej liście. Mamy taką listę, każdy podpisał RODO, że możemy używać. Więc mówię, że jest do zapisania. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo państwu dziękuję. Myślę, że każda minuta była warta i jeszcze raz zapraszam na czerwiec. Będziemy rozmawiać o roślinkach i wtedy nie będzie to budzić emocji politycznych, ale to może dobrze przed wakacjami. Dziękuję bardzo.